pozostałą część dzisiejszego programu poświęcimy przedstawieniu nowej pani dyrektor Teatru Wielkiego w Poznaniu, Renaty Borowskiej-Juszczyńskiej. Dzisiaj, jak już państwo wiedzą, odbyła się konferencja prasowa. Pan marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak tak rozpoczął to spotkanie z dziennikarzami.
Ja nie ukrywam, że pokładam duże nadzieje. Z mojej strony oczekiwania i też pewne preferencje, które były w ogłoszeniu wskazane, że będziemy kłaść akcent na menedżerskie zdolności kandydata, jest bardzo wyraźnym wskazaniem, że zależy nam na tym, aby Teatr Wielki był dobrze działającą, efektywną instytucją kultury, żeby oprócz realizacji ciekawego, interesującego i wartościowego programu artystycznego w niełatwych czasach finansowych, kiedy dokonujemy pewnych korekt ograniczających wielkość dotacji, ale korekt, myślę, bezpiecznych, funkcjonował w sposób stabilny, niezagrożony, przy pełnej płynności i przy naprawdę poszanowaniu każdej złotówki dotacji, którą przekazujemy. Z doświadczenia i obserwacji tej instytucji mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że są tam jeszcze znaczące rezerwy, to znaczy można te pieniądze lepiej wykorzystać, można wykorzystać też lepiej ludzi. Myślę, że Teatr Wielki ma też pewne rezerwy kadrowe, to znaczy efektywność wykorzystania kadr, jak również wielkość tego zespołu, który jest, biorąc pod uwagę proporcje i wielkość tej instytucji, za duży, powinien jednak mimo wszystko podlegać uczciwej, sprawiedliwej, opartej na merytorycznych kryteriach weryfikacji. I to jest jedno z zadań dla menedżera. Może artysta byłby bardziej zdystansowany do tego elementu, ale ja oczekuję od menedżera, że te elementy będzie brał pod uwagę. Musimy oszczędzać. A ja bym chciał, żeby na kulturze oszczędzać jak najmniej, ale też żeby mieć poczucie, że to są dobrze wydane pieniądze. Że za te pieniądze, które wydajemy, możemy oczekiwać naprawdę najlepszych propozycji. Ponieważ budżet jest bardzo, bardzo napięty i w najbliższych latach będziemy naprawdę oglądać każde kwoty dwa razy, zanim je wydamy.
Na pytanie, jak oszczędzać, pan marszałek Marek Woźniak odpowiedział.
Nie można tego arbitralnie robić z poziomu organizatora, mówić, taka liczba osób może tam pracować czy nie. To jest kwestia oceny dwóch elementów. Repertuar i plany repertuarowe, chociażby na najbliższe 3 lata, i zdolność tego zespołu i wartość tego zespołu przy wykonywaniu tego repertuaru. To jest tak naprawdę trudne zadanie dyrektora i zespołu, który będzie z nim współpracował. Z tego, co pani dyrektor Borowska-Juszczyńska w swoich prezentacjach mówiła, jest otwarta na dialog z zespołem. Elementy komunikacji między dyrektorem a zespołem są bardzo delikatną, wrażliwą, ale myślę, że można to zrobić dobrze i to jest też jakiś klucz do tego, aby potraktować tę instytucję jako wspólne dobro, nie tylko instytucję służącą przede wszystkim odbiorcom, bo na tym nam zależy, ale też z poczuciem odpowiedzialności pracowników za to, że to nie jest tylko miejsce pracy i najważniejszym elementem nie jest obrona swojego miejsca pracy, ale obrona wspólnego dobra. Zresztą to w rozmowach z pracownikami daje się od kilku lat przynajmniej zauważyć, że mówią o tym, że zależy im, żeby to była instytucja prestiżowa, instytucja o wysokiej jakości oferty, więc jeśli tak, to też trzeba wspólnie podjąć decyzję, myślę, czasami trudne, żeby pewnej fikcji nie konserwować.
Za chwilę oddamy głos Renacie Borowskiej-Juszczyńskiej, natomiast mogę już zdradzić tajemnicę, że pierwszą premierą, jaką przygotuje Gabriel Chmura w Teatrze Wielkim w nowym sezonie, będzie Cyganeria. Tę Cyganerię zresztą, proszę państwa, będzie można podpatrzeć także w Multikinie już 1 sierpnia z Piotrem Beczałą i Anną Netrebko. Ale później w Teatrze Wielkim, no to na chwilę w klimat Cyganerii się zanurzmy. Oto aria Rudolfa z opery Rolando Villazon występuje oraz orkiestra Radia Bawarskiego pod dyrekcją Bertranda de Bie.
Za duży potencjał tej instytucji, dlatego zdecydowałam się na to, żeby wystartować w tym konkursie. Nie jestem artystą, jestem menadżerem, ale nie jestem menadżerem, który jest oderwany od środowiska kulturalnego, tylko przez wiele lat zajmowałam się głównie teatrem, pracując dla Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta, ale też byłam bardzo, bardzo mocno związana z muzyką i jestem i jest mi ona bardzo bliska. Przez 7 lat pracowałam w Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego. Pełniłam różne funkcje, współorganizowałam różne festiwale, Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, polską prezentację na Expo w 2000 roku w Hanowerze. Także jakby kreowanie pewnej rzeczywistości, która ma sprzyjać ekspresji artystycznej czy współpracy różnych artystów, jest tym, czym się od początku swojej pracy zawodowej zajmuję. I w teatrze pojawiłam się 2 lata temu, ponieważ od 2 lat pełnię funkcję zastępcy dyrektora do spraw artystycznych. To funkcja zastępcy jest funkcją zastępcy. Daje pewnie olbrzymie pole do tego, żeby móc się wielu rzeczy nauczyć, poznać sytuację, może ma mniejsze jakby zaplecze związane z decyzyjnością ostateczną o pewnych sprawach, ale niemniej było to doświadczenie, które było bardzo ważne dla mnie i jakby te wszystkie doświadczenia doprowadziły mnie do tego momentu i widzę, że dużo z tym zespołem, który jest, można zrobić innych rzeczy niż to było robione dotychczas. Nawet ostatnia premiera Slowmana jakby pokazała, że pewne bariery da się przełamać. Są to też bariery, pewnego rodzaju bariery lęku zespołów artystycznych, ponieważ zespoły tego teatru są przyzwyczajone do określonej poetyki programowej i jakby sztuka współczesna, czy sztuka, którą niesie ze sobą opera współczesna, jest czymś nowym, ale takie rzeczy już się zdarzyły i mogą się zdarzać. Jakby ten potencjał jest bardzo duży. To ja jestem menadżerem, w związku z tym chcę dobrać sobie do współpracy osoby, których kompetencje i doświadczenie zawodowe są mi niezbędne po to, żeby tę strukturę zbudować i potem ją jak najefektywniej wykorzystać. Czyli chciałabym, żeby nie było dwóch zastępców, czyli żeby nie było zastępcy do spraw artystycznych, zastępcy do spraw muzycznych, natomiast żeby był dyrektor artystyczny, którym zgodził się być maestro Gabriel Chmura, już rozpoczął pracę związane z przyszłymi sezonami w tym teatrze. Natomiast zastępcą do spraw administracyjno-finansowych będzie pan Robert Szczepański. To jest mój konkurent z konkursu. Mówię o tym dlatego, że wiele osób się dziwi, że jakby zapraszam do współpracy swojego konkurenta, bo co niektórzy twierdzą, że konkurencja się zabija, a nie się z nią współpracuje. Ja uważam, że jest wybór i decyduję się na to świadomie, ponieważ uważam, że jest to bardzo kompetentna osoba. I chciałabym inaczej spojrzeć na finanse teatru w sposób nowoczesny, oderwany troszeczkę od takiego typowego myślenia związanego z instytucjami kultury, kiedy gdzieś tam się próbuje ciągle łatać budżet, a nie otwierać się też na nowe możliwości, bo ja zakładam, że te możliwości pozyskiwania dodatkowych środków i organizowania tej sytuacji finansowej jednak są, ale oczywiście czasy są trudne, wszyscy wiemy, że jest kryzys, nie obiecuję cudów. Natomiast jest to zasadniczy punkt mojej aktywności, który przewiduję jakby też przez te 3 lata i współpracy właśnie z zastępcą do spraw ekonomiczno-finansowych. Jeżeli chodzi o resztę tych zasadniczych współpracowników, to wybrałam ich spośród tego zespołu, z którym do tej pory współpracowałam. Czyli bardzo się cieszę, że dyrektorem baletu nadal zostaje pan Jacek Przybyłowicz, ponieważ to jest świetny choreograf, wspaniały człowiek i osoba, która już rozpoczęła pewną drogę, która uważam, że jest bardzo cenna, jeżeli chodzi o zmianę profilu zespołu baletowego w Poznaniu, otworzenie go na rzeczy współczesne, choreografie współczesne, a jednocześnie inne też myślenie o tak zwanych wstawkach baletowych do oper. Nie chciałabym, żeby to też Państwo odczuli jakby przy tych produkcjach, na które już będziemy mieli jednoznaczny wpływ, że te wstawki operowe nie są wstawami, ale są spójną częścią spektaklu. Na tym mi bardzo zależy. Natomiast jeżeli chodzi o kierownika chóru, to jest pan Mariusz Otto. Chór jest naszym takim rozpoznawalnym już znakiem, więc chciałabym mocniej postawić na tym akcent. Nie tylko pielęgnować, ale także rozwijać. Czyli chciałabym, żeby chór raz do roku realizował swój projekt niezależny, który bardzo byłoby dobrze, żeby kończył się materiałem wydawniczym. Już w tym momencie udało mi się doprowadzić do takiej sytuacji, że chór 3 grudnia nagra 8 symfonię Mieczysława Weinberga z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. To jest chór, o którym się mówi bardzo dobrze, natomiast chciałabym, żeby ten chór zaistniał w projektach znaczących i mamy na to bardzo, bardzo dużą szansę.
aspettano.
Czym mi bardzo zależy, to na harmonijnym rozwijaniu zespołów, ponieważ nie bez kozery nazwa tego teatru to nie jest tylko i wyłącznie opera, ale to jest Teatr Wielki w Poznaniu. To jest teatr, który jest największą instytucją kulturalną w tym regionie i nie boję się tego powiedzieć, najważniejszą, ponieważ ma potężny zespół artystyczny, to jest zespół zróżnicowany, to jest bardzo duża orkiestra, to jest duży chór, bo mamy oprócz chóru zawodowego, naszego, operowego, także chór przyoperowy, czyli w sumie jest to zespół, który sięga blisko 100 osób. Mamy świetny balet i to jest, jeżeli chodzi o teatry operowe w Polsce, drugi po Teatrze Wielkim w Warszawie balet, który ma taki skład, że jest w stanie wystawić Jezioro Łabędzie. No to jest taki atut, którym mogą się poszczycić tylko dwa zespoły w Polsce. Mamy bardzo duży zespół solistów. Obecnie Teatr Wielki w Warszawie ma na etacie 14 solistów, od przyszłego sezonu będzie ich 10. My mamy blisko 30, ponieważ jesteśmy jakby w sporze sądowym z niektórymi pracownikami, którzy dostali wypowiedzenie. Także no jest to bardzo, bardzo duży zespół solistów. Oczywiście zespół solistów jest ważny i zespół solistów musi być w takim teatrze. Natomiast no, należy się zastanowić na pewno nad tym, jak on powinien wyglądać. I tutaj myślę, że wspólnie z maestro Chmurą, z panem Maciejem Wielochem, który zostaje kierownikiem koordynacji. Pan Maciej Wieloch pracuje w Teatrze Wielkim od lat. Teraz być może Państwo słyszeli, na pewno Państwo słyszeli, że przejął chór po maestro Stuli Groszu i jest to bardzo cenna osoba. Uważam, że kompetencje tego pracownika nie były w pełni wykorzystane. Bardzo się cieszę, że zgodził się ze mną współpracować i że wróci na swoje stanowisko, które pełnił przez wiele, wiele, wiele lat, a 3 lata temu jakby został troszeczkę inaczej spozycjonowany w zespole tego teatru. Kierowniczką działu promocji i PR-u będzie pani Monika Jaworska, także akurat Monika jest tutaj z nami, więc mogę ją jako jedynego swojego członka zarządu, jakby czy kierownictwa tego teatru przedstawić. Jeżeli chodzi o profil artystyczny, bo myślę, że to Państwa bardzo interesuje, to chciałabym zastosować proporcje 80-20, czyli zdecydowanie będę stawiała akcent na punkty programowe związane z klasyką, bo uważam, że ta klasyka jest niezbędna. Na klasyce buduje się repertuary teatrów operowych. To powinno być niezmienne, ale bardzo mi zależy na tym, żeby inscenizacja tych oper była współczesna o tyle, że żywa, że jakby wypływająca z obecnie obowiązujących potrzeb, które niesie ze sobą teatr, ponieważ teatr się rozwija i inscenizacje mogą być różne. To znaczy nie chodzi mi o to, że jakby wszystkie inscenizacje teraz będą wyglądać jak na przykład inscenizacja Sloumana czy Ofelii. Absolutnie nie. Chodzi o to, że współczesny język teatralny stawia akcent na to, żeby to był teatr żywy, żeby dobudowywać pewne wartości, nie tylko opowiadać historię, która jest zawarta w librecie, ale budować nowe sensy, które są ważne współcześnie. I myślę, że mamy bardzo duży potencjał, nawet tutaj w Poznaniu, z którego możemy korzystać, ponieważ akurat to miasto i to, ten region jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o środowisko artystyczne. Tutaj mamy świetnych, zaczynających swoją karierę reżyserów, którzy dalej odchodzą gdzieś tam w świat. I może tutaj pan marszałek pozwolił powiedzieć o pierwszej premierze, która się zdarzy w Teatrze Wielkim w nowym sezonie. Będzie to Cyganeria. 27 października przewidzieliśmy premierę tego spektaklu. Jeżeli chodzi o inscenizację, to chcemy, żeby to zrobił Marcin Liber, czyli poznański reżyser, który dostał teraz wiele nagród za spektakl Trzy Furie i który jest prawie że tak rozpoznawalny w środowisku teatralnym jak tacy artyści jak Maja Klerewska czy Piotr Kruszczyński. Natomiast nigdy opery jeszcze faktycznie nie reżyserował. Jego poetyka jest bardzo współczesna, ale jednocześnie kojarzy się z pewnego rodzaju wrażliwością, właśnie bardziej wrażliwością niż konceptualnością. Będzie współpracował z Mirkiem Kaczmarkiem, scenografem, który jest jednym z najbardziej uznanych polskich scenografów teatralnych i też jest związane z Poznaniem.
Signorina mi che donoraro l'ha fatto il suo Rodolfo.
Żeby mała scena, scena Drabowicza stała się rzeczywiście miejscem takich laboratoryjnych działań i chciałabym doprowadzić do tego, żeby spektakle, które tam powstają, rzeczywiście były realizowane przynajmniej raz w roku przez artystów, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę kariery, czyli żeby występowali studenci Akademii Muzycznej i jako śpiewacy, i jako muzycy, żeby studenci Uniwersytetu Sztuk Artystycznych przygotowywali scenografię i żeby reżyser, którego wytypowalibyśmy wspólnie, na przykład z panią profesor Dobrochnowa-Tajczakową, przygotowywał inscenizację. A to wszystko oczywiście pod okiem tutora, którego szukam, a którego nazwiska teraz nie podam, ale myślę, że będzie to osoba bardzo cenna. Tutora, który dobierze jakby repertuar dla tej młodzieży i przeprowadzi, jakby zorganizuje cykl niezbędnych warsztatów po to, żeby mogli jakby rozpocząć swoją twórczą pracę. Także bardzo ważna będzie dla mnie działalność edukacyjna i nie tylko działalność dla tych małych dzieci, tak? Czyli chcę kontynuować program Jutro Opera, bo jest on bardzo ważny. Natomiast uważam, że najbardziej potrzebującą bodźców artystycznych, kulturalnych grupą jest środowisko studenckie, bo to jest czas, kiedy kształtujemy kształtowane są te zasadnicze nawyki, które zostają potem na całe życie i kształtowana jest droga, którą się potem wybiera i uważam, że tutaj mamy bardzo konkretną misję do spełnienia. Także poprzez bezpośrednią współpracę z tą młodzieżą chcę też przyciągnąć do teatru tę publiczność, ich kolegów i środowisko teatralne i takie plastyczne bardziej. Poza tym chcę utrzymać te tradycje oper studenckich, ale chcę im zmienić nazwę. Chciałabym, żebyśmy przez te pierwsze 6 miesięcy skupili się przede wszystkim na podniesieniu jakości muzycznej i wypracowali program premier i w związku z tym także programy repertuarowe na kolejne 3 lata. Natomiast na pewno pracę z maestro Chmurą rozpoczniemy od tego, żeby właśnie zweryfikować potencjał i spróbować wyznaczyć sobie jakby realny poziom, który moglibyśmy jak najszybciej osiągnąć, jeżeli chodzi o podniesienie poziomu artystycznego. Przy czym chciałabym Państwu powiedzieć jedną rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna. W tego typu teatrach, w ogóle czy to w teatrach dramatycznych, chociaż w operowych jest to nagminne, stawia się akcent na premierę, jeżeli chodzi o jakość. Ja bardzo bym chciała podnieść jakość codziennego spektaklu. Chciałabym, żeby turysta przez przypadek przyjeżdżający do Poznania i pojawiający się na 10 Cyganerii miał takie poczucie, że zobaczył dobre przedstawienie, wysłuchał dobrej warstwy muzycznej, więc to jest troszeczkę taka idea fix moja, którą sobie stawiam za jeden z głównych celów. Nie tylko premiera, bo jeżeli my teraz przy zaprogramowanym Królu Rogerze mamy w roli tytułowej śpiewającego Mariusza Kwietnia, to zaręczam Państwu, że jeżeli Państwo przyjdą go posłuchać, to nie będą Państwo zwracali uwagi właściwie na inne bodźce. Natomiast pan Mariusz Kwiecień zaśpiewa 2 spektakle, a potem ten spektakl zostanie i powinien być dobrym spektaklem.
Colline, Rodolfo, e tu, Marcel, tirava da sotto. Ho 30 soldi in tutte le zone, non c'è più, ma il mio tesoro c'è.
Środkowym. To znaczy my nie jesteśmy w stanie być teatrem stagione, ponieważ statystyki, na których się trzeba opierać, pokazują, że ciągiem nie jesteśmy w stanie sprzedać więcej niż 3 spektakli, więc my nie możemy być teatrem stagione. Natomiast powinniśmy dążyć do tego, żeby tak gospodarować tą polityką repertuarową, żeby rzeczywiście tytuły, które które można grać trochę dłużej, a nie zmieniać się po prostu z dnia na dzień, bo to też generuje koszty, takie jak na przykład, nie wiem, Toska, zagrać te 3-4 razy, ponieważ to jest spektakl, który się sprzeda. I lepiej dobrze go wypróbować, wznowić i rzeczywiście wykonać w większej ilości, niż ściągać scenografię i w międzyczasie pokazywać jakiś spektakl baletowy i potem na nowo ją stawiać i jakby przerywać ten proces też rozśpiewania się śpiewaka. Natomiast ponieważ my jesteśmy instytucją publiczną, mamy misję i nie wszystkie pozycje repertuarowe dają taką możliwość, żeby grać je w ciągu. Na pewno Lady Macbeth Męcejskiego Powiatu jest bardzo ważną pozycją repertuarową. Właściwie jesteśmy jedynym teatrem w tym kraju, który mają w repertuarze i to jest spektakl, o który powinniśmy dbać, ale to jest też spektakl, którego nie można zagrać w sezonie więcej niż 2 do 4 razy. To też są te realia. To, co się działo w repertuarze tego teatru przez ostatnie kilka miesięcy, też pokazuje, że właściwie nasza publiczność dzieli się na